wybitny szwajcarski teolog, już dzisiaj nieżyjący Hans Urs von Balthasar, w swojej książce pod tytułem Kordula opisuje taką scenę, jak to przez pewnego urzędnika w czasie prześladowań chrześcijan zostaje przyprowadzony złapany chrześcijanin i ma się wytłumaczyć przed nim ze swojej wiary i ze swoich dokonań. Ale ten chrześcijanin przychodzi, staje przed tym urzędnikiem i mówi tak: my dzisiaj to już nawróciliśmy się do tego świata, odchodzimy od naszej religii, chcemy rozwoju techniki, chcemy nowoczesności. Ten urzędnik tak patrzy na niego i mówi tak: to wy niczym nie jesteście. Wy nawet nie jesteście warci tego, żeby was prześladować. Chrześcijaństwo było prześladowane ze względu na to, że było warte tego. Trzeba to dobrze zrozumieć. I w tej scenie, jak w soczewce, widać znaczenie słów Jezusa: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. My rzeczywiście, chrześcijanie, mamy być solą ziemi. To znaczy nadać smak, nadać sens życiu, które się tutaj toczy właśnie na ziemi. Ale co jest taką grudką tej soli, którą nadajemy smak? To jest prawda o życiu. Bo proszę zauważyć, że w naszym życiu, w naszej ludzkiej egzystencji jest jakieś podstawowe zobowiązanie wobec istnienia. Przecież myśmy sami się nie powołali do istnienia, ale wrzuceni w tą historię, w historię istnienia, nad którą właściwie nie mamy większego panowania, wrzuceni w tą historię, biegniemy do przodu cały czas. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać czasu, nie jesteśmy w stanie powstrzymać jego upływu, nie jesteśmy w stanie powstrzymać starzenia i tak dalej. I musimy gdzieś zmierzać do celu. I jeszcze oprócz tego nadawać sens temu światu. Poprzez co? Poprzez prawdę o zmartwychwstaniu. Niektórzy się pytają, no a czymże się różni chrześcijaństwo od innych religii? Zmartwychwstaniem Chrystusa. Bo ani Budda, ani Mahomet, ani jakikolwiek przedstawiciel innych religii nie zmartwychwstał, tylko Jezus Chrystus. To jest odpowiedź. I zmartwychwstanie jest właśnie tą solą, którą my wrzucamy w ten świat, aby nadać mu sens. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bóg o zmartwychwstaniu nam mówi poprzez znaki, poprzez słowo i poprzez znaki. W Ewangelii świętego Jana w 20 rozdziale czytamy o tym, jak to Maria Magdalena udała się do grobu, zobaczyła, że kamień jest osunięty, poinformowała o tym Piotra i Jana i oni udali się do grobu. I ewangelista tak to relacjonuje. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Niesamowite jest to działanie Boga. Co ujrzał ów uczeń? Dwie rzeczy: płótna i chustę. No jak można, patrząc na płótna i chustę, uwierzyć? No jak się zna ten sposób pochówku, jaki wówczas był praktykowany, i patrząc, że płótna nie zostały naruszone, a człowiek był tak chowany, że był wzdłuż swojego ciała bandażowany i jeszcze dookoła był tak krępowany, że nie byłby w stanie absolutnie z tych pęt się uwolnić. Ale ważniejszym znakiem jest ta chusta. No jak można, patrząc na chustę zwiniętą, poskładaną, uwierzyć w zmartwychwstanie? Kim był Jezus z zawodu? Kiedyś na jednej ulicy Krakowa była przeprowadzona taka sonda ludzi, którzy szli do kościoła. I studenci pytali się, kim był Jezus z zawodu. Na 90 osób jedna powiedziała prawidłowo. No kim był Jezus z zawodu? Jezus z zawodu był cieślą, bo przejął ten zawód od swojego ziemskiego ojca Józefa. Cieśla prowadził swój zakład cieślski. Jezus uczył się w zakładzie cieślskim razem pracując ze swoim ojcem. Cieśla za pasem miał chustę. To była chusta, która służyła do ocierania potu w trakcie pracy. Ale też ta chusta służyła do komunikowania się z klientami. Albowiem, kiedy cieśla wykonywał jakiś przedmiot, jakieś zlecenie i wychodził z zakładu cieślskiego, a przypuszczał, że ktoś może przyjść po ten przedmiot i chcieć go odebrać, wówczas tą chustę rzucał od tak, byle jak. I jak ta chusta tak leżała, tak byle jak rzucona na ten przedmiot i przychodził ktoś po odbiór, to widział, że on jest jeszcze nie gotowy. Ale jak cieśla chciał zakomunikować klientowi, że przedmiot jest gotowy, to zwijał tą chustę i taką zwiniętą kładł na tym przedmiocie. Klient przychodził, patrzył, chusta zwinięta, mogę przedmiot odebrać. Apostoł wchodzi do grobu, widzi zwiniętą chustę i doskonale wie, dzieło zostało wykonane. Tak na podstawie płócien i chusty uwierzono w zmartwychwstanie. Bóg się komunikuje za pomocą słowa i znaków. Znaków, które poznajemy dzięki słowu. Bez słowa nie poznamy tego. Już od 2000 lat ta wiara w zmartwychwstanie trwa. Bo dla Boga nie liczy się moc znaku. Taka materialna moc, bo była to chusta. Ale to sam Bóg nadaje mocy tym znakom. Wiara w zmartwychwstanie to jest ta sól, którą my chcemy nadawać sens temu światu. To znaczy mówić ludziom, którzy są zaangażowani w istnienie, bronią swojego istnienia, o tym, że życie się tu nie kończy. To jest nasze podstawowe zadanie. Bo czyż człowiek nie jest zaangażowany w istnienie? Psalm 44. Ocknij się. Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj na zawsze. Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o nędzy i ucisku naszym. Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało przywarło do ziemi. Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość. Przecież to jest ewidentne wołanie człowieka, który traci życie. O co woła? O istnienie. Człowiek nie chce przestać istnieć. Nawet ci, którzy wierzą w nic po śmierci, jednak jakąś treść temu nic nadają, czyli nie da się uwierzyć w nic. A my jeszcze temu zobowiązaniu wobec istnienia nadajemy smak, który się nazywa zmartwychwstanie. Bóg jest Panem życia. Nie zgadza się na to, aby człowiek przestał istnieć. W Księdze Rodzaju, w 4 rozdziale, mamy opowiadanie o tym, jak Kain zwrócił się sprzeciw bratu swemu i zabił go. Kain zwrócił się do swego brata Abla, a gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina, gdzie jest brat twój Abel? On odpowiedział, nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? rzekł Bóg, cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Zobaczmy sobie do tekstu oryginalnego, do tekstu hebrajskiego. To Bóg nie mówi, że krew brata twego, ale mówi krwie twojego brata. Używa liczby mnogiej. Dlaczego Bóg mówi, że to krwie wołają z ziemi? Dlatego, że od jednego człowieka rozpoczyna się całe pokolenie. I Bóg widzi nie tylko Abla, ale widzi wszystkich tych, którzy z niego wyrastają. Pan Bóg nie jest krótkowzroczny. Mamy tutaj odpowiedź, dlaczego chrześcijanie sprzeciwiają się zabijaniu dzieci narodzonych. Dlaczego? Dlatego, że każde z nich jest początkiem pokolenia. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do Pana, zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział, o nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy. I dalej, dał mu też Pan znamie, aby go nikt nie zabił, kto go spotka. Proszę zauważyć, jaka jest postawa Boga wobec grzesznika. Pokuta tak, ale utrata życia nigdy. Bóg daje znamie Kainowi. Jakie znamie daje Bóg? Otóż na jego czole, dlaczego na czole? No bo czoło jest widoczne. Na jego czole Bóg umieścił najmniejszą literę alfabetu hebrajskiego. Tą najmniejszą literą jest jota. Jezus w Ewangelii mówi, że ani jedna jota w prawie się nie zmieni, to wszystko się stanie. Jota. A od jakiej litery zaczyna się imię Boga Jahwe? Od joty. Bóg się utożsamia z grzesznikiem. Bóg jest ochroną i ucieczką grzesznika, ale nie szczędzi pokuty. Dlaczego? Dlatego, żeby się człowiek naprawił. Bóg nie karze ze względu na to, żeby ukarać. Zawsze jest jakiś cel. Przecież jak weźmiemy sobie drugą księgę Samuela i grzech Dawida, który posunął się do tego, czego Bóg zabraniał, a mianowicie Bóg zabraniał w Starym Testamencie liczenia ludzi. Czemu Bóg zabraniał w Starym Testamencie liczenia ludzi? Bo Bóg nie dopuszczał nigdy do tego, żeby człowiek stał się liczbą. Jak wyzwalano ludzi z obozów zagłady, te małe dzieci, które tam się urodziły, pytane były o to, jak masz na imię, to pokazywały numer. Kto się przedstawia z numeru? Bestia. Za każdym razem szatan pytany o imię nie jest w stanie go powiedzieć. Przedstawia się z numeru. Mówi, jest nas wielu, jest nas legion. W Apokalipsie mamy te 3 szóstki. Natomiast Bóg dba o to, żeby człowiek miał imię. Zwraca się zawsze po imieniu. Dlaczego? Bo to jest wyraz indywidualnej relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I dla Boga każdy człowiek jest wartością. Ale nie taką samą. Bóg tego nie równa. Otóż w związku z tym numerem bestii mamy odpowiedź na pytanie. Nieraz się ktoś pyta, no dlaczego obozy zagłady, dlaczego Pan Bóg to dopuścił? A jak to Pan Bóg? Ludzie poszli zgodnie z tym, co podpowiadał im zły duch. I to widać po tych numerach. Bóg daje pokutę Dawidowi. Tekst mówi tak: serce Dawida zadrżało, dlatego że zliczył lud. Dawid zwrócił się do Pana: bardzo zgrzeszyłem tym, czego dokonałem, lecz teraz, o Panie, daruj łaskawie winę swego sługi, bo postąpiłem bardzo nierozsądnie. Gdy Dawid wstał nazajutrz rano, słowo Pańskie następującej treści zostało skierowane do proroka Gada widzącego. Idź i oświadcz Dawidowi, tak mówi Pan. Przedstawiam Ci trzy możliwości. Wybierz sobie jedną z nich, a ja Ci to uczynię. Gad udał się do Dawida, przekazał mu następujące oświadczenie. Czy chcesz, by w Twojej ziemi nastało 7 lat głodu? Czy wolisz przez 3 miesiące uciekać przed Twym wrogiem, który Cię będzie ścigał? Czy też przyjść ma na Twój kraj zaraza trwająca 3 dni? Pomyśl i rozpacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. I tu są bardzo ważne słowa Dawida. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce. Wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie, ale w ręce człowieka niech nie wpadnę. Jaka doskonała intuicja wiary. Wpadnijmy raczej w ręce Pana. Bo doskonale zdawał sobie sprawę, że jak wpadnie w ręce człowieka, to człowiek może nie być skłonny, nie być zdolny do miłosierdzia. Ponieważ u nas ludzi jest to bardzo charakterystyczne, że my lubimy zatrzymać się tylko i wyłącznie na czym? Na sprawiedliwości. A Bóg? Bóg jest inny. Bóg nie zatrzymuje się na sprawiedliwości, tylko podąża w innym kierunku. W jakim kierunku? W kierunku miłosierdzia. Święty Augustyn, jak komentuje Chrystusa wiszącego na krzyżu, to mówi, że Chrystus z krzyża patrzył na tych, którzy tam byli, i nie patrzył, że przez nich umiera, ale że za nich oddaje życie. Człowiek się domaga sprawiedliwości. Bóg też wymierza sprawiedliwość. Ale Bóg mówi tak: konsekwencje Twoich grzechów biorę na siebie. I to jest miłosierdzie. Bo jakże trzeba kogoś kochać, żeby jego winy wziąć na siebie. Tu jest dowód. Chrystus ukrzyżowany. Tu jest dowód tej miłości. Jezus w momencie, kiedy przebito mu bok i ta włócznia trafia w jego serce, to serce reaguje zupełnie inaczej niż nasze na zranienia. Proszę zauważyć, jak my się zachowujemy w sytuacji, kiedy zostajemy zranieni. Zamykamy się. Jeśli ktoś nas rani, no to nasza reakcja jest jaka? Zamknięcie na tego kogoś. A Chrystus zraniony na krzyżu się otwiera i wypływa z jego serca krew i woda. Początek sakramentu. I przecież te konfesjonały nie stoją tutaj od wczoraj, tylko są świadkami, ile razy Bóg otwiera swoje serce na grzesznika. Na koniec naszych rozważań, na koniec tych naszych rekolekcji, warto przytoczyć taki tekst z Izajasza z 43 rozdziału. Jaki jest Bóg? Lecz Ty, Jakubie, nie wzywałeś mnie, bo się mną znudziłeś, Izraelu. Nie przyniosłeś mi baranka na całopalenie, ani mnie nie uczciłeś krwawymi ofiarami. Nie wymuszałem od Ciebie ofiary bezkrwawej, ani Cię nie trudziłem ofiarą kadzielną. Nie kupiłeś mi wonnej trzciny za pieniądze, ani mnie nie nasyciłeś tłuszczem swoich ofiar. Raczej przysporzyłeś mi trudu, Twoimi grzechami, występkami Twoimi zamęczasz mnie. Ale ja, właśnie ja, przekreślam Twe przestępstwa i nie wspominam Twych grzechów. Amen.